Witam Was w The Self Love Edit Podcast. Ja nazywam się Suzana Michałek i po bardzo długiej przerwie mam w końcu szansę to powiedzieć, ponieważ zaczynamy drugi sezon. Tak naprawdę nigdy nie wiedziałam, dlaczego będziemy dzielić to na pierwszy i drugi sezon, ale ten rok wymusił to na nas i bardzo naturalnie ta przerwa powstała. A dołączył do mnie przy mikrofonie także gość, ktoś, kto współpracował ze mną przy prawie każdym odcinku w pierwszym sezonie, nie było go dosłownie kilka razy i dzisiaj będziecie mogli go usłyszeć gdzie indziej niż na moim story na Instagramie. Rafale, przywitaj się.
Cygan? No to właśnie cygan był przy każdym nagraniu, nie żartujemy. Cygana jeszcze nie było na świecie. Witajcie, witajcie, witajcie. Fal z tej strony. W końcu poznacie mój głos w wersji HD. HD?
HD w wersji 24 bity. Mm. Nie wiem.
We love 24 bity.
Z góry zaznaczę, że nie mamy jakiegoś większego planu na ten odcinek, ale myśląc o tym, jak możemy zacząć i jak też możemy wrócić do Was po tak długiej przerwie, to się wydawało takie dosyć naturalne, żeby usiąść i porozmawiać tak po prostu my, osoby, które wkładają swój sweat, blood and tears w powstanie tego programu. I w tym roku też, nie mówię tylko, że w tym roku, tylko generalnie jakby od tych nowych odcinków w tym drugim sezonie, to mam na myśli mówiąc w tym roku, postanowiliśmy troszeczkę elevate our game, czyli stawiamy na to, żeby przynajmniej do większości odcinków pojawiało się wideo na YouTubie. To jest coś, o co bardzo prosiliście i coś, czego bardzo nie cierpimy, ale robimy to dla Was.
I coś, co powodowało jeden wielki fuck up w pierwszym sezonie.
Jezusie Chrystusie, proszę nie oceniajcie nas za wideo w pierwszym sezonie. Także generalnie dzisiaj nagrywamy na dwa aparaty. Z gośćmi zazwyczaj są to trzy. W ogóle dzisiaj też do nas dołączył Cygan Żochowski Gryn. tak się nazywasz? Tak się nazywasz?
Tak się nazywam.
Dla tych, którzy słuchają nas tylko w wersji audio, smaczną jest to czteromiesięczny Maltańczyk, który aktualnie spoczywa w rękach Rafała. No i tak w ogóle to, Rafale,
tak.
Jak się dzisiaj czujesz?
Bardzo dobrze. Po porannych perturbacjach, które nastąpiły.
Hashtag drama.
Odtajałem trochę. Miłość cygana przywróciła mnie na moje tory pozytywności i spreading love instead of szukania, komu mogę wlepić mandat.
Okej, a co w ogóle... Jak byś mógł podsumować pierwszy sezon tego podcastu? Baj, cygan. Cygan właśnie od nas wyszedł.
Chyba się na mnie posiusiał. Nieważne. Pierwszy sezon był silny. To był mocny bodziec działający na mnie.
Dlaczego?
Mam wrażenie, że to praca przy podcastach to była też pewnego rodzaju moja terapia, bo jednak każdy gość, były to naprawdę osoby spełnione w swoich dziedzinach, osoby, które osiągnęły jakiś tam sukces. Nie chcę, żeby to brzmiało, że ma fashion. Milion na Instagramie.
Ma fashion.
Tylko każda osoba na swoją miarę osiągnęła jakiś swój sukces. I ja jako osoba ambitna i też osoba, która, nie ukrywam, że całe życie żyła pod presją sukcesu, pod presją do...
A czy to nie było też troszeczkę tak, jeżeli mogę wejść na taki bardziej osobisty rewir, że nie pozwalałeś sobie na tą ambicję przez bardzo długi okres swojego życia? Przynajmniej jak my się poznaliśmy, to właśnie takie wrażenie miałam. I że komunikowałeś to w ten sposób, że kim ja jestem, żeby cokolwiek móc zrobić?
Z pewnością. I dlatego właśnie mam wrażenie, że wszystkie te osoby, kiedy zdjęta została z ich głowy połyskująca aureola i zeszły do nas na ziemię, i postanowiły coś nam opowiedzieć o swojej historii, o różnych trudnościach, ale też po prostu pokazały nam, dokąd doszły swoją ciężką pracą. Mm. Bardzo mnie to zainspirowało i dało mi to dużego kopa. I mam nadzieję, że goście tego sezonu wejdą jeszcze głębiej we mnie, bo nie ukrywam, że dużo się w moim życiu zmieniło i dużo ja w swoim życiu zmieniłem przez ten rok. ale myślę, że w tym momencie zrobiłem się głodny na nieco większy posiłek.
Większe posiłki są cool. Dla mnie, ja to już mówiłam w swoim odcinku, który nagrałam z moim kolegą Robertem Buzdrowskim, znaczy on ze mną w zasadzie. Dla mnie to nagrywanie wszystkich odcinków, a żeby przypomnieć, 17 odcinków zostało opublikowanych w pierwszym sezonie, a 19 nagraliśmy. I tu ze względów technicznych po prostu dwa nie wyszły. Gdzieś tam ta jakość została zaburzona. Uważam też, że akurat w tych dwóch odcinkach mój performance nie był najlepszy, przez co moi goście też nie mogli aż tak zabłysnąć. Mhm. I gdzieś tam, wiecie, jakby nie chcę po prostu publikować shitu, no nie? Ale przez to właśnie 19 odcinków to była zdecydowanie dla mnie bardzo taka terapeutyczna sprawa, która mnie nauczyła ogromnej pokory, ale nie takiej jakby do życia, bo właśnie zdaje się, że tej generalnie mam sporo, tylko takiej względem bardziej siebie, takiej pokory, że ja nie muszę ciągle wjeżdżać sobie na ambicje, ciągle siebie krytykować i na pewno jeszcze mi się to zdarza i jest to gdzieś tam coś, co mnie bardzo cechuje.
Często się zdarza.
Tak, ale z drugiej strony, czy wiesz, pusta ambicja bez takiego self-criticism byłaby też złą rzeczą, a jednak jestem niesamowicie ambitna, to na pewno. Tak właśnie też patrzę na to, z kim nagrywaliśmy odcinki. Masz jakieś takie jedno nagranie, które zapadło ci najbardziej w pamięć? Nawet nie, że sam odcinek, tylko sam nawet to proces, spotkanie.
Kurczę. Na pewno wyjątkowe było nagranie z Joanną Czech.
Czułam, że to powiesz.
Bo to był po prostu wyjątkowy dzień. Tego dnia słońce nie świeciło, ziemia stała w miejscu, a grawitacja nie działała. Wszystko było magiczne tego dnia. Cała aura Joanny jest magiczna. Ona jest magiczną osobą, przy czym ta magiczność jest bardzo... Ona jest schowana, zapakowana w taką skromną, małą, miłą osobę, która wypuszcza z siebie dużo miłości dookoła, dużo ciepła. Mm-hmm. I to było na pewno bardzo kojące doświadczenie. Mam też drugiego faworyta, nagranie z Ewą, Red Lipstick Monster. Mm-hmm. I to trochę się tak śmieję co do faworyta, bo sama rozmowa była wspaniała i Ewa, która... No ona jakby rozwala system ostatnio.
Ewa naprawdę.
To jak prawdziwa ona jest i jak rzeczywiście widać, że Ewa ma coś do powiedzenia ludziom, że Ewa niesie za sobą, można powiedzieć, swój krzyż. I przy tym wszystkim nagranie rzeczywiście było dla mnie wyjątkowe, ale też jeszcze z drugiej strony nagranie to było też wyjątkowe z tego powodu, że stało się tam chyba najwięcej problemów technicznych.
Zdecydowanie. To był... Jedynego fuck-upu, którego tam brakowało, to że mnie dostała zawał serca.
Tak, albo na przykład nagle Ewa, nie wiem, złamałaby się nóżka od krzesła Ewy w trakcie nagrania, tylko tego brakowało.
Jezus, naprawdę.
I to jest śmieszne, bo ten dzień to była taka dwubiegunowa karuzela wysokich i niskich uczuć. Mhm. Dlatego bardzo go pamiętam i gdzieś tam się zapisał. Mhm.
Mnie w zasadzie moi goście bardzo często, za każdym razem pytali, jak ktoś do mnie przychodził nagrywać odcinek, czy mam swój ulubiony. Z dyplomatycznych względów nie, ale z prawdziwych też nie, ponieważ po każdym odcinku miałam uczucie takie, wow, co za świetny odcinek, ale nawet teraz z perspektywy czasu... Myśląc o tym całym procesie każdego nagrania i też o gotowych odcinkach, ja nie potrafię powiedzieć, który jest mój ulubiony, ponieważ każdy niesie tak ogromną wartość i tak niesamowite charaktery zostały w tym ujęte i na pewno z perspektywy słuchacza będą odcinki, które są mniej lub bardziej interesujące, osoby, które są mniej lub bardziej ciekawe, ale uważam też, że naprawdę każdy jeden gość zasługuje na to, żeby go wysłuchać, bo gdzieś tam jest taka uniwersalna prawda, no na pewno tak. Z Ewą. To po prostu było niezapomniane, jak dwie minuty zanim ona weszła, my zauważyliśmy, że mikrofony nie działają.
Potem w trakcie już nagrania nie włączona była kamera, potem druga kamera zgasła. No, było ciekawie.
Tak, zdecydowanie. Z drugiej strony też na przykład ja bardzo dobrze wspominam samo nagranie z Polą Namysłu.
Tak.
I dynamikę prowadzenia, no z drugiej strony wiecie, ona jest dziennikarką, tak? Więc no siłą rzeczy po prostu ona
Pola umie w rozmowy.
Tak, umie. A poza tym jestem też w ogóle bardzo wdzięczna temu całemu projektowi Self-Love Edit, że wiesz, tyle osób mogliśmy powstać.
Jasne, poznać.
Nie rozumiem.
Tyle osób mogliśmy powstać, powiedziałaś.
Powiedziałam chyba poznać. Powiedziałam powstać? Okej, chciałam powiedzieć poznać. Że tyle osób mogliśmy właśnie poznać i przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak to czuję, wiele z tych osób naprawdę stało się gdzieś tam koleżankami czy kolegami, za co jestem ogromnie wdzięczna. Zresztą siedzimy tutaj właśnie w biurze Glow Moniki Żochowskiej, tak, którą też poznałam przez ten podcast. A Mona jest totalnie moim aniołem stróżem, takim biznesowym i życiowym. To jest taki mój role model i jestem, ja nie wierzę w przypadki, nie? Po tym, co się generalnie tutaj dzieje cały czas.
Właśnie też tak co do tych wszystkich gości i tego, w jakich relacjach powiedzmy powstał cały ten sezon. Myślę, że to też wyróżnia nasz podcast. Takie mam wrażenie, że budujesz z każdym gościem taką intymność, taką bliskość,
taką,
że autentycznie po nagraniu każdego odcinka, każdy z gości był po prostu tak bliski mojemu sercu, jak dzisiaj na początku nagrania cygan, który przy nim spał. I to jest coś magicznego. Ta energia, którą my się wymienialiśmy z gośćmi. I myślę, że ta energia cały czas krąży.
Na pewno. Wiesz, dla mnie takim punktem kulminacyjnym była też nasza kolacja w listopadzie. Dla osób, które są może nowe, dla osób, które nie do końca zrozumiały, o co chodziło, marka Icewatch wtedy wyciągnęła do mnie rękę z propozycją stworzenia wspólnego eventu na cześć, że tak powiem, pierwszego sezonu podcastu. I zapytali, czy nie chciałabym czegoś takiego zorganizować na zasadzie premiery. No ja powiedziałam, że premiera już była 2 miesiące temu, ale jeżeli są chętni zrobić coś takiego w środku sezonu, to ja jestem tym jak najbardziej na tak. I generalnie cały proces organizacji tego eventu kosztował mnie ogrom nerwów i jest też vlog z tego nasz pierwszy. Ale ja się tak stresowałam, ja byłam przerażona tym, no nie? Bo to jest coś takiego, że wszyscy zawsze myślą, że jestem taka pewna siebie i że generalnie ja po prostu I want it, I take it, I got it, dosłownie, ale z drugiej strony ja naprawdę jestem w środku, ja jestem nieśmiała, ja się boję, no nie? To jest po prostu, to jest coś strasznego, co ja czuję, a z drugiej strony jak już wchodzę, ja się zawsze śmieję, że jak już wchodzę na to spotkanie i podam komuś rękę, to mija, bo trzeba sobie też uświadomić, taka moja złota rada, że jeżeli ktoś się z wami spotyka, nawet jeżeli czujecie, że ta osoba jest od was o wiele, wiele, wiele poziomów wyżej, jeżeli tak na to patrzycie, lub dużo starsza, jeżeli ona z wami się spotyka i poświęca wam ten czas, to znaczy, że ona chce tam być, bo nikt z karabinem przy głowie jej raczej nie stał, więc naprawdę nie ma się czym tak przejmować, bądźcie sobą i wyluzowani. Ja przyszłam na kolację, ja w ogóle już byłam pewna, że tam się nic nie odbędzie, bo ten dzień to była jedna wielka drama. I goście zaczęli przychodzić, pomimo tego, że ja już z większością z nich rozmawiałam wtedy, bo też nie z każdym, to wiecie, to są osoby, do których odczuwam ogromny respekt, które osiągnęły bardzo dużo w życiu, z niektórymi chciałabym się mierzyć, z niektórymi może nie, ale nadal mam ogromnie dużo szacunku do tego, co zrobili, więc oni, pomimo tego, że czasami dosłownie są takie osoby, z którymi na przykład spotkam się na drinka i rozmawiamy, oni mnie nadal nie śmielają, tak? A z drugiej strony oni zaczęli tam przychodzić i oni, od nich była taka życzliwość i taka autentyczna sympatia do tego projektu, do mnie. Ja usłyszałam w ten wieczór w ogóle tyle komplementów a propos właśnie tego, co robimy, a propos w ogóle samego eventu, że to był autentycznie jeden z najlepszych wieczorów mojego życia, bo było po prostu miło. I też jeden taki właśnie fajny komplement, który mi zapadł w pamięć, to, że tam oczywiście było kilka osób, influencerów, którzy regularnie pojawiają się na dużych eventach i dużych produkcjach. I nie mówiąc tutaj żadnym innym markom, ale podeszli i powiedzieli, że są pod wrażeniem tej kolacji, bo jeszcze nie byli na evencie, który właśnie miałby taką intymność, taką bliskość, na którym można by było poznać tyle fajnych osób, pomimo że grono było ograniczone do tam około 30 osób, tak? I to był naprawdę taki moment, że ja stanęłam w tym pokoju i pomyślałam, wow. Wow, jakby co ja zrobiłam? Chyba, wiesz, o co chodzi?
Tak. Chyba cały czas mam wrażenie, jako naczelny foliarz Rzeczypospolitej Polskiej, mam wrażenie, że cały czas to wszystko kręci się wokół tej energii i właśnie tą energią, którą my mamy i którą chcieliśmy przekazać, nią też, powiedzmy, że zwabiliśmy odpowiednie osoby z odpowiednią energią w nasze otoczenie. Bo na przykład też, jak myślę o tym wieczorze, o tej kolacji, to zaprosiliśmy na nią Agnieszkę Kurowską.
To w ogóle był twój złoty strzał, nie?
Tak, to było jeszcze przed nagrywaniem, ale autentycznie ja już od dłuższego czasu czułem dużo dobrej energii od Agnieszki i...
Rafał mi cisnął, zaproś Agę Kurowską. Ja mam taka, no ale... No dobrze.
Tak, okay. Ja coś czułem i moje przeczucie na szczęście się sprawdziło, ponieważ Agnieszka mnie absolutnie onieśmieliła tego wieczoru. I później też nagrany z nią odcinek również jest bardzo magiczny i bardzo też niesie dużo nauki, uczy pokory, uczy doceniania i bycia wdzięcznym. I myślę, że też właśnie taka jest Agnieszka.
Zdecydowanie. Pomijając fakt, że od prawie roku próbujemy się umówić na kolację, po prostu lunch, który jeszcze się nie odbył, bo cały czas jesteśmy w jakichś rozjazdach i ciężko jest się zgrać, to absolutnie Agnieszka jest taką osobą, która w swoim spokoju, którym emanuje, tak mi imponuje i tak nie wiem, no mam do niej taki po prostu organiczny respekt, nie wiem jak to inaczej nazwać.
Ona tak inspiruje właśnie swoim stylem bycia.
Tak, swoim spokojem.
Tak, to jest spokój, do którego ja
dążę.
Tak, mimo że może się tak uspokoję kiedyś.
Może.
Bo jeszcze nie.
Czy ty płaczesz?
Nie.
Masz całe załzawione oczy.
No bo...
Wzruszyłeś się?
No dobrze sobie pomyślałem o Agnieszce i o tej
Agnieszko,
rozmowie.
Widzisz, co robisz z mężczyznami.
Dobrze, że nie mam dzisiaj maskary.
Two Face jest dobra wodoodporna.
Mam nadzieję, że nie będzie dziś masakry.
Ja tak w ogóle, to tak sobie też teraz myślę, że w całym tym swoim nieogarnięciu i w swoim takim imperfection na pewno, bo dużo, wiecie, jakby my, jeżeli chodzi o techniczne szczególnie sprawy, nigdy czegoś takiego nie robiliśmy i w ogóle jestem tak wdzięczna losowi, że zgraliśmy się z Rafałem też w tym czasie, że ja powiedziałam, chcę się przeprowadzić na lato do Warszawy, Rafał tu mieszkał, przyjeżdżaj, będę ci robić zdjęcia. Ja pamiętam, że rozważałam zapytanie kilku innych dziewczyn, czy nie chciałyby mi asystować przez to lato. Rafał był taki, pierdolnie, weź mnie. I to była zajebista decyzja, bo nie dość, że tak naprawdę wtedy właśnie zaprzyjaźniliśmy się i poznaliśmy się i byłeś dla mnie ogromnym wsparciem i też takim ogromnym rozwinięciem swojej, to zawsze mi mega źle, ale takiej szalonej strony i takiej kreatywnej, którą zawsze miałam i którą szczerze tylko jedna osoba wcześniej ją zobaczyła we mnie i byłam przy niej sobą. Pozdrawiam w tym momencie Agatę Klebę. Ale nasza kolaboracja na tym froncie to uważam była super decyzja, ponieważ pomimo tego, że bardzo często docieramy się też w takie trochę, w takie już wiesz, wchodzimy w takie pole frustracji, to tak naprawdę uczymy się przy sobie bardzo wielu rzeczy i właśnie w całej tej swojej takiej imperfekcji ten sezon był pierwszy naprawdę dobry i szczerze wam powiem, że ja się boję tego, co właśnie w tym momencie robimy, ja się boję to wstawić, ja się boję rozmawiać z każdym gościem, bo generalnie, żeby też trochę wam nakreślić, dzisiaj jest piątek, nagrywamy to w piątek, ale to będzie pierwszy odcinek i już nagraliśmy trzech gości i ja uważam, że oni byli zajebiści, ale to oni też bardziej prowadzili te rozmowy niż ja i ja czuję, że ten mój performance nie był taki, jak ja bym chciała być. Z drugiej strony, jak już też wiecie, ja się zawsze siebie czepiam, więc jeżeli stwierdzicie, że jest fajnie, to bardzo się ucieszę.
Myślę, że nie powinnaś tego zdradzać przed odcinkami, bo to już nadaje im jakiś filtr.
O tym myślałam, ale z drugiej strony...
Bo na przykład z mojego odbioru przez te odcinki nie przy mikrofonie, a za kamerami, ja jestem pod wrażeniem. Wow. Naprawdę.
Czego?
Tego, jak przebiegła ta rozmowa, jak przebiegły te rozmowy, tego, co w trakcie tych rozmów padło. Myślę rzeczywiście, że jest to już kolejny level.
Naprawdę?
Tak.
Bo ja się boję tego, że zaczynając teraz drugi sezon, że my mamy już pewien poziom, który naprawdę jest świetny, tak? Z którego jestem dumna, bo widzę, że ludzie wyciągają z tego coś dobrego, a to jest dla mnie priorytet. I ja właśnie się boję, że teraz jakby zaczynając, że zawiodę oczekiwania słuchaczy.
No zawsze to jest taka próba, czy drugiego sezonu, czy drugiego roku, czy drugiego czegokolwiek, że wszyscy czekają i na ogół wszyscy czekają na potknięcie, czekają na wielkie fiasko. Tak się mówi? Dobrze. Bo jakby się nie mówiło, to bym urwał mikrofon, żeby tylko to nie zostało nagrane, że powiedziałem coś niedobrze.
Wiesz co, słucham cię.
Myślę, że problem jest taki, że zawsze zaczynając coś, my jesteśmy innymi osobami, a już kiedy mija trochę czasu, teraz przypominam ci, że ostatnie nagrania miały miejsce z 7 miesięcy temu, to jest kupa czasu i my jesteśmy już tak różnymi ludźmi.
Zdecydowanie tak, i świetnie nakierowałeś też na to, do czego chciałam przejść, ponieważ... Okej, niezależnie, że tak powiem, od czasów i środowiska, zmieniamy się cały czas, ale ten rok był naprawdę wyjątkowy. I czuję, że ja bardzo się zmieniłam jako osoba i nawet ostatnio, jak rozmawiałam z moją mamą przez telefon, to powiedziała mi, że ja naprawdę czuję, że od początku tego roku ja jako osoba się bardzo zmieniłam. Widzę tą dramatyczną, drastyczną różnicę w sobie. Uważam też, że na dobre, ale co też napędzało mnie takim ogólnym lękiem przed nagrywaniem kolejnych odcinków, to to, że ja tak w środku jestem taka bardzo uspokojona. Ja nie mam ochoty za bardzo rozmawiać. Co może brzmieć śmiesznie, ponieważ zaczynamy ten program ponownie. Ale z drugiej strony czułam ogromną potrzebę robienia tego, bo w zeszłym roku zaczęłam nagrywać odcinki do Self Love Edit Podcast w momencie, kiedy ja byłam naprawdę w okropnym stanie psychicznym i tak naprawdę na łamach nagrywania tych odcinków ja się naprawiłam, ja się poskładałam w kupę i to był dla mnie, wiecie, po prostu dlatego dla mnie to się też kojarzy z czymś takim super dobrym, no nie? I mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że ja naprawdę od zeszłego lata się czuję zdrowo, ja się czuję stabilnie, ja się czuję zajebiście, co nie znaczy, że nie miewam różnych gorszych dni, to nie znaczy, że nie miałam ani jednego ataku paniki, bo miałam i Rafał był świadkiem, ale dla was, dla tych osób, które z tym samym się zmagają, które miewają jakieś takie różne nerwicowe, depresyjne stany, pamiętajcie o tym, że to, że czujecie się zdrowi, nie znaczy, że nie obudzicie się następnego dnia z jakimś tam anxiety, to nie znaczy, że nie będzie tego ataku paniki, bo wiem, że tych osób, które tutaj słuchają, które właśnie zmagają się z tego typu problemami, jest dużo, a taki lęk przed na przykład atakiem paniki to jest to, co potem znowu powoduje tę nerwicę. I ja wiem, bo jakby każdy z nas to czuje, tak, że boi się, że obudzi się i będzie się czuł depresyjnie. Trzeba dać sobie też czas, żeby czuć się trochę gorzej. Nie wszystko jest zawsze takim platonie, wszystko jest zawsze stałe.
Trzeba moim zdaniem też przygotować się na to, że nie zawsze będzie dobrze, bo na przykład teraz przed właśnie nagraniami do drugiego sezonu ja srałem po gaciach, bo jestem od pewnego czasu psychicznie w nie dość dobrym miejscu i rzeczywiście bałem się, jak będą przebiegały te nagrania, bałem się, czy z powrotem uda nam się dograć, czy nie zabijemy się dzień przed umówionym pierwszym gościem. Na szczęście rzeczywiście już kilka dni przed samym nagraniem numer 1 wróciło to do mnie, bo rzeczywiście wróciły do mnie wszystkie te wspomnienia, wszystkie te emocje. Trochę już tak śmieliśmy się z Suzaną, że poniekąd wróciła nasza dobra ciocia z Ameryki, przyleciała z powrotem z cukierkami z Walmartu. Walmart?
Mhm.
Tak.
Reese's Buttercups, not sponsored.
I dlatego bardzo, bardzo cieszę się na te nagrania i na ten sezon, bo mam wrażenie, że każde te kolejne rozmowy, te, które już zostały nagrane, te, które jeszcze są nienagrane, te, które są jeszcze niezaplanowane, że one w jakimś stopniu pomogą mi w dalszym odrabianiu swoich lekcji.
Mhm. Zdecydowanie tak. Ja też mentalnie się próbowałam przygotować do tych nagrań, bo zastanawiałam się długo inaczej. Właśnie to, o czym ja przed chwilą powiedziałam, że mi się jakby nie chce rozmawiać, to bardziej chodzi o to, że ja się czuję taka bardzo uspokojona w środku, do tego stopnia, że ja mam wrażenie, że ja nie mam w tym momencie nic do powiedzenia, bo po prostu jestem taka mierz wypukana, ale żaden problem się nie pali. Gdybyśmy sobie wyobrazili, wiecie, taką tablicę rozdzielczą z lampkami, że o, tu się pali ten problem, tu ten. One są włączone i jestem za to bardzo wdzięczna.
Ale też właśnie nie zawsze interwencja musi powstać dopiero, nie zawsze interwencja musi nastać tylko na jakiś problem. To myślę, że też już jedna z rozmów, które przeprowadziliśmy w tym tygodniu, dała ci trochę do myślenia na ten temat właśnie swojej wokalności.
Mhm.
Bo myślę, że to jest u ciebie duży problem.
Wyjaśnisz dla słuchaczy?
Próbuję to właśnie ułożyć ładnie w słowa. Mam trochę wrażenie, że ty nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś.
Zdecydowanie nie.
Bo już nawet ja na poziomie mnie, który widzi to wszystko od kuchni, który ma cały backstage, który już w pewnym momencie nienawidzi tych rozmów, bo słucha je 18 razy, bo musi je zmontować i oczywiście sekcje nie chcą się dobrze złączyć i wtedy leci dużo, dużo nieładnych słów w stronę tych rozmów. Koniec końców, kiedy ta rozmowa jest już wypuszczona, kiedy ja mogę ją w spokoju odpalić na przykład w samochodzie z takim poczuciem, że ojej, w końcu nie mam żadnego problemu i żadnego problemu do rozwiązania w związku z tym, z tą rozmową, mogę ją tylko posłuchać i w końcu przyjąć w całości.
Mhm.
Rzeczywiście ona na mnie samym wywołuje takie wrażenie i mam wrażenie, że ty masz wrażenie, że to jest coś, co ty gdzieś tam sobie stworzyłaś, ale nie za bardzo ma to jakiś wpływ, że wstawiłaś takie zdjęcie na Instagram, które jest tylko dla zgodzenia się koloru na feedzie. Jakby wiem, że ty wiesz.
Hashtag elokwencja.
Wiem, że ty wiesz, że odbiór i zaangażowanie są bardzo wysokie. Ja też mam wgląd choćby w Instagram. Widzę, ile osób pisze i naprawdę się otwiera i bierze do siebie te rozmowy,
tak,
które nagrywasz z gośćmi, ale cały czas mam wrażenie, że rzeczywiście, no ty to też sama mówisz, że uważasz, że nie zasługujesz na to, by być przez kogoś wysłuchaną, nie zasługujesz na to, żeby...
No to jest przesadzone, co teraz powiedziałeś.
No, ja lubię przesadzać.
Tak? mogę dalej pociągnąć, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Okej. Zdecydowanie, to znaczy, ja widzę, że to, co robimy, jest zajebiste, bo... Słuchajcie, największym komplementem są zawsze takie... Inaczej. Na koniec dnia ja też jestem w dużej mierze jestem takim strategiem, wiecie. Klaudia Urtanie bez powodu mówi na mnie biznes mama, ponieważ ja zawsze zastanawiam się, jaki projekt można zajebiście zrealizować tak, żeby rozniósł się dużym echem, tak się mówi, tak? Żeby po prostu zrobić coś, co naprawdę ma znaczenie, więc gdzieś zawsze będę patrzeć na sprawy bardziej może liczbowo, bardziej będę patrzeć na nie takim faktycznym, rzeczywistym odbiorem. W tym projekcie dużo rzeczy dzieje się tak po cichu na pewno, ponieważ, no wiecie, słuchalność na przykład naszych odcinków jest dużo większa niż powiedzmy ilość followersów na Instagramie. Ja dostaję po każdym odcinku około kilkudziesięciu wiadomości, o czym ja przez długi, nie też głupio, nie? Ale przez bardzo długi czas jest, nawet nie pomyślałam, że przecież skoro oni piszą do mnie, to oni na pewno piszą do moich gości, a potem ja się dowiaduję, że oni dostają takie wiadomości. Nikt mi nawet, wiecie, nie oznacza jakby w tym, że te odcinki są słuchane. Ale to jest właśnie to zajebiste i w momencie, kiedy to się jeszcze też dzieje na poziomie moich gości, którzy, no nie ukrywajmy, bardzo często są po prostu turbosławni w naszym kraju, ja się dowiaduję, że oni mówią o tym programie, że oni sobie go cenią i oni chwalą nas za to, co robimy, to ja naprawdę jestem w szoku i dosłownie z 3-4 tygodnie temu miałam taką sytuację, że dodałam coś po bardzo długim czasie na story, no nie? I dostałam od Was masę wiadomości, co w ogóle mnie tak zszokowało, bo nagle też w ogóle zaangażowanie wzrosło kilkaset procent dosłownie w 10 godzin, co jest zajebiste oczywiście z punktu widzenia biznes mama. ale dostałam właśnie taką wiadomość, nie będę tutaj w sumie lecieć w takim razie imionami, ale dziewczyna napisała, że pracuje dla jednego z naszych gości, ten gość był bardzo sławny, i że dowiedziała się o nas, bo właśnie ta osoba jej powiedziała o mnie i o tym programie, że zajebista robota. Jak ja to przeczytałam, to ja byłam taka, o kurwa, zajebiście. I to jest ogromny komplement. No albo to akurat mogę powiedzieć, bo Maw to sama powiedziała w odcinku, że Maw o nas wiedziała, bo Gaba jej powiedziała, że jest Suzana, która robi podcast, ona chce cię zaprosić, zgódź się. A to nie, ja ani razu Gabi nie poprosiłam o to, żeby ona powiedziała, ej, bo ty się przyjaźnisz z Julką, wy możesz ją poprosić, żeby ona przyszła do mnie do mieszkania nagrać odcinek, wiecie. To jest naprawdę, w tym momencie ja czuję taką namiastkę tego, że zrobiłam coś, co jest naprawdę dobre i rzetelne i że te osoby mają też do mnie jakieś zaufanie, bo wiecie, to też nie jest takie easy, oni dostają mega dużo, znaczy każdy, kto gdzieś tam coś robi na social media, dostaje mega dużo propozycji, tak? Od różnego typu osób i fajnie jest wiedzieć, że stwierdzili, że jesteśmy fajni w tym sensie.
Ale też myślę, że można to także obrócić właśnie, że te osoby, które finalnie przyszły do nas, z którymi nagraliśmy odcinek, też mogę stwierdzić, że są to osoby fajne.
Są to osoby zajebiste.
No.
I tak, zdecydowanie. A jeszcze tak nawiązując do takiego twojego main point, który tutaj zarzuciłeś, to ja wiem, że wszystko, co robię, jest zajebiste, tylko wiesz, z drugiej strony to jest też coś, co ostatnio u siebie się nie zdiagnozowałam. To, że ja bardzo długo działałam ze strachu i po prostu wiesz, ze strachu przed tym, że obniży mi się standard życia albo że po prostu wiesz, jakby, że tak powiem, skończę z gorszym standardem życia. Ze strachu przed tym przede wszystkim, że zmarnuję swój potencjał i osób naokoło mnie.
To jest taka...
I to jest dobre na chwilę, nie? Bo to ci daje takiego kopa w dupę i masz taki motor w dupie, ale na dłuższą metę to cię wykańcza, bo jedyne co cały czas czujesz, jedyne co cały czas myślisz, to ja pierdolę rynsztok, skończę kurwa w rynsztoku, rynsztok.
Zależy też od osoby. Jeśli ciebie te myśli napędzają, to congratulations.
Napędzają.
Ponieważ kiedy u mnie pojawiają się takie myśli, to po prostu ja wychodzę na ogródek i zaczynam sobie sam wykopywać rów na trumny.
Powiem tylko smacznej kawusi. To będziecie słyszeć w tym sezonie pewnie jeszcze często.
To jest, mam wrażenie, że to
działa, ale na chwilę. To jest jak zapałka, ona się w końcu kończy, nie?
Po prostu nasze społeczeństwo jest tak tresowane, żebyśmy się bali, żebyśmy...
Oczywiście, ale dobra kawa, o ja.
Ktoś nad nami próbuje nas tak spychać w dół, bo kiedy jesteśmy wystraszeni można nami łatwiej kontrolować tego gdzieś tam koniec końców
oczywiście,
od nas chcą.
Ale to jest już też troszeczkę inny tor, który tutaj przyjmujesz. Chodzi też wiesz o to, że w momencie kiedy jesteś ambitnym dzieciakiem, który no powiedzmy, któremu nic nie brakuje, ale który po prostu też chce trochę więcej i nie rozumie.
No to wpadasz wtedy właśnie tak, ale... w taki lejek tej ambicji.
Tak. I takie działanie ze strachu, pomyślcie o tym, czy wy tak działacie, takie działanie ze strachu jest spoko na chwilę, ale nie dajcie się temu ogarnąć. No nie, w momencie, kiedy właśnie w tym roku gdzieś tam powiedzmy pod koniec tej kwarantanny sobie, wiecie, zrealizowałam tak w głowie, że nie wiem, czy tak można mówić, czy nie, whatever, że ej, w sumie czujesz się dobrze, jest stabilnie, w ogóle to jest słowo, którego stabilność mam jakiś słownik języka polskiego, co to kurwa jest, nie? Nie mam pojęcia. I nagle to czuję i też się trochę przestraszyłam, a z drugiej strony zauważyłam, że taka moja sedacja, to takie moje uspokojenie i ten mój chill wynika z tego, że ja cały czas działałam czując się źle i to, że się czułam źle, to było takim moim motorem napędowym i nagle czuję się dobrze i co mi daje powera. I to było kilka takich miesięcy właśnie spokojnych, dobrych, których robiłam, może nie tak dużo jak zwykle, może nie tak, może nie miałam aż, jakby to powiedzieć, nie miałam aż takiego głodu, ale też z miesiąca na miesiąc coraz więcej tej siły czułam, na przykład, o czym też Rafała informowałam, że takie coś we mnie się otwierało, odnajdywałam ten swój drive, bo ja się w pewnym momencie w ogóle zaczęłam bać, że jak ja jestem teraz w cudzysłowie zdrowa, no nie, jakby jest okej okay wszystko i pewne sprawy, bo co ja mam na myśli mówiąc też zdrowa, to jak ja się zawsze czułam i to jak ja działałam było wynikiem pewnych jakichś moich może traum życiowych, jakichś przeżyć, jakichś takich wiecie, tak zwanych thinking traps, pewnych uwarunkowań, które sprawiły, że ja myślałam tak, a nie inaczej. I w tym bardzo też właśnie pomaga terapia poznawczo-behawioralna, tak żeby te wzorce odkryć i sobie z nimi poradzić. W momencie, kiedy ja naprawdę uważam, że z wieloma rzeczami sobie poradziłam. Ja się bałam, że ten drive już nigdy nie wróci, nie? Że po prostu będę teraz chodziła pieszo, a nie jechała fast lane. Ale czuję, że on wrócił and it's better than ever, aczkolwiek troszeczkę inaczej. I to jest też spoko. Jestem, wiesz, ciekawa, jak w tym sezonie, co ja będę miała do powiedzenia, bo to wszystko też się mocno łączy z takim, wiesz, poczuciem własnej wartości, bo self-love, to znaczy, według mnie w pierwszym sezonie to, co ja widziałam i szukałam pod tym takim parasolem self-love, to wydaje mi się, że musiałam zbudować w pewnym sensie i dystans do siebie, ale też zaufanie do siebie, przepracować kilka jakichś tam sytuacji i przeżyć, ale przede wszystkim właśnie chyba to takie zaufanie, że masz to w sobie. Teraz ja to szlifuję dalej, ale to, nad czym ja chyba teraz też mocno pracuję, to jest takie budowanie poczucia własnej wartości, co to znaczy. Żeby ta wartość, to poczucie własnej wartości naprawdę było takie dobre i oparte na dobrych fundamentach i nie do zachwiania w pewnym sensie. Żeby ono właśnie nie było takie krucho oparte, tylko na jakiś, wiesz, takim egomaniak.
Właśnie to poczucie własnej wartości nie będzie do zachwiania w tym momencie, kiedy ono będzie wychodziło ze środka. I mam wrażenie, że ta platforma właśnie w tym nam wszystkim tutaj zebranym, zgromadzonym pomaga, że trochę odkrywamy razem takie nowe Ameryki i inne kontynenty, że to, co dzieje się poza nami, świat, który kręci się wokół nas, my jesteśmy jego częścią i my jesteśmy jego ważną częścią. Nie jesteśmy jego najważniejszą częścią. Wszyscy mamy na tym świecie zadanie. To jest najbardziej
oklepana rzecz w pewnym sensie. Czy o co chciałeś powiedzieć?
Chodziło mi o to, że to, jakie mamy zadanie na świecie, to jest najważniejsza rola, do jakiej się wszyscy szykujemy. Mm-hmm. I każdy z nas ma taką swoją ważną rolę.
Oprah Winfrey w rozmowie na Stanford University, którą absolutnie każdemu polecam. Jeżeli nie znajdziecie jej w YouTube, a jak wpiszecie Oprah Winfrey Stanford, ta godzina trwa godzina, to raczej ją znajdziecie. Jeżeli nie, to napiszcie do mnie. Ona to, co teraz powiedziałeś, nazwała Supreme Moment of Destiny. That everyone has their own Supreme Moment of Destiny. Mm-hmm. I ja w tym momencie czuję, co to jest. Ciężko mi to tak przypiąć do jednej rzeczy. Może kiedyś to faktycznie poczuję, ale wydaje mi się, że ta droga, którą obrałam, mnie do tego ultimately jakby zaprowadzi.
I myślę, że to,
co ona powiedziała, jest bardzo bliskie mojemu sercu.
I myślę, że właśnie to poczucie, to są takie nasze aniołki. Odezwała się najbardziej wierząca osoba na tym świecie. To są takie właśnie nasze gardy. To są nasze gardy. Mieszkają w Calabasas.
It's so international.
I one właśnie nas gdzieś tam z tego rynsztoka próbują wyciągnąć na swoich małych skrzydełkach.
Chciałabym, mogę? Mhm. Chciałabym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, bo powiedziałeś, że ta wartość, poczucie wartości siebie będzie dobre, jeżeli będzie wypływać ze środka. Prawda? Trochę może też zbyt ogólne, bo jakby każdy będzie wypływać ze środka, tylko trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas jest produktem społeczeństwa, w którym żyje, tak? I tych uwarunkowań. I wydaje mi się, że pójdziemy też o krok dalej w swojej świadomości. Wiem, że to wszystko teraz brzmi bardzo tak filozoficznie i foliarsko aż może, ale naprawdę, żeby dojść do jakiegoś takiego wyższego poziomu świadomości siebie samego, czyli odkryć to, co jest dla nas naprawdę ważne, trzeba się zastanowić, kim tak naprawdę jesteśmy w momencie, kiedy odetniemy, wiecie, lajki na Instagramie, materializm, to, czego społeczeństwo, rodzina, przyjaciele od nas chcą, to, czego sami od siebie chcemy, bo to często jest też takie właśnie uwarunkowane tym, co od dziecka przyjmujemy. I ja na przykład zauważyłam, że ja bardzo opieram wartość swoją i taką swoją pewność siebie o to, czym się zajmuję, jakby kim jestem, w sensie o swoją pracę też, ile tej pracy mam. I moja pani psycholog kiedyś mi powiedziała, że może ta moja pewność siebie w takim razie jest krucha, a ja mam taka, no jakby staram się zrozumieć, ale nie do końca rozumiałam i chyba właśnie o to mogło jej też chodzić. Swoją drogą świetny przykład też na to, że w terapii nie zawsze wszystko jest takie oczywiste, czasami potrzeba bardzo dużo czasu, żeby dojść do pewnego wniosku, ale no czy to nie brzmi głupio, jak ja to mówię głośno, że ja bazuję wartość swoją na tym, ile ja pracuję, bo ja dosłownie mam aż wrażenie, że ja na przykład swoim bliskim nie mam za dużo do zaoferowania, jeżeli ja nie mogę czegoś dla nich zrobić, a mogę coś zrobić zazwyczaj przez to, na przykład co robię, kogo ewentualnie z kim coś robię i tak dalej. Bo ja naprawdę siedzę i ja myślę o tym, co ja mogę robić dla ludzi w moim życiu, żeby oni się czuli lepiej, żeby im się lepiej żyło, bo wtedy mi się też lepiej żyje.
Hashtag boss mama.
A nie biznes mama?
Może i
okay,
tak.
Okej, hashtag biznes mama. Ale to, wiecie, jak ja to głośno powiedziałam, że ja jestem tylko warta tyle, ile ja pracuję w ciągu dnia, no to po prostu brzmi okropnie smutno. I to jest... ja jestem raczej... Chciałabym wierzyć w to, że jestem więcej niż tym, ile pracuję i co w tej pracy dzisiaj udało mi się zrobić.
Myślę, że właśnie twoja praca w dużej mierze polega na tym, że przez swoją pracę dajesz coś, dajesz innym ludziom też jakieś wartości i ja już bym to podciągnął właśnie do takiego bardziej ogólniejszego stwierdzenia, że jesteś warta tyle, ile dasz od siebie ludziom dookoła.
Ma to sens i czuję się lepiej, kiedy też dostaję wtedy z powrotem, tak? Tą uwagę właśnie.
To jest, no to, tak. Więc... to jest podstawa tego tak. Układu.
Tak.
Wymiana.
Wymiana dóbr, barter. Jesteśmy influencerami. Dobra.
Zostaw komentarz pod spodem.
Nie, więc czy to, co powiedzieliśmy do teraz, zamyka pewien krąg? Bo mamy jeszcze jedną ciekawą
nadzieję.
Rzecz, którą chcemy zrobić tutaj, no nie? I chciałabym, żeby to można było też jakoś tak, że tak powiem, fajnie już odizolować, ale czy jeszcze coś bardzo mądrego trzeba powiedzieć?
Z moich ust bardzo mądre słowa
nie wychodzą.
Not gonna happen, sorry sweetheart. Not today,
you're
Satan.
You're doing amazing, sweetie.
Trochę porozmawialiśmy z wami o swoich odczuciach na temat zeszłego sezonu. Trochę porozmawialiśmy o swoich nadziejach na nowy sezon. A teraz chcemy sprawdzić te nadzieje. Chcemy po prostu sprawdzić, co nas czeka. Oczywiście
w drugim sezonie. Chciałabym w tym momencie tylko powiedzieć, że nie wiem, czy czasami tu się nie skończy część audio, bo to, co będziemy teraz robić, jest bardzo wizualne i co prawda będziemy dużo rozmawiać, ale to może być po prostu męczące dla osób słuchających. Więc dla tych, którzy w tym momencie się wyłączą, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami.
I zapraszamy was na YouTube'a, gdzie wszystko się wyjaśni.
Zapraszamy was na YouTube'a, zapraszamy was na Instagram, zapraszamy was do przede wszystkim do rozmowy z nami i do... Tak. Ja wiem, że to będzie brzmieć jak każda osoba na Instagramie, ale naprawdę proszę was, udostępniajcie ten podcast, pokażcie, że go słuchacie, dzielcie się nim, bo... To jest to, co nas będzie napędzać jako twórców. Dzięki temu będziemy mieli też większe możliwości, żeby tworzyć dla was wartościowy content. A przy okazji bardzo chętnie właśnie wejdziemy w tą interakcję z wami. Dziękuję wam bardzo za wszystko, co się dotąd wydarzyło i nie mogę się doczekać kolejnych tygodni.
Czy to już koniec?
Z mojej strony tak.
Chciałem po prostu a propos tego, niesienia tego projektu. Tak sobie myślę, że jeśli to, co dla was robimy, ma dla was wartość, rzeczywiście byłoby bardzo fajnie z waszej strony, gdybyście się tym podzielili, ponieważ myślę sobie, że musi zawsze trafić kosa na kamień. My jesteśmy takimi kosami i wiecie, ja wierzę, może nie do końca w przypadek, ale wierzę w pewnego rodzaju zbiegi okoliczności prowadzące do dobrych rzeczy. Mhm. Suzana, na przykład ty jesteś takim zbiegiem okoliczności mojego życia i doprowadziłaś mnie so far, so good. I I hope for navigating. I hope for you to navigate me to Calabasas or Villa Blanca or something.
Oh, obviously, jesteśmy bardzo obsessed keeping up with the Kardashians i Real Housewives of Beverly Hills. Lisa Rinna!
Ale mam po prostu taką wrażenie, takie, mam taką wrażenie, elokwencja. Mam takie wrażenie, że to jest trochę właśnie nasza misja tutaj, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób z tymi treściami, ponieważ nawet patrząc po sobie, ja długo bardzo czekałem na to, aż ktoś dotrze do mnie z dobrem, z miłością, z energią, której wcześniej znikąd nie miałem w zasadzie. Było to bardzo przypadkowe i po prostu dzisiaj, kiedy jestem już w zupełnie innym miejscu, chciałbym również choćby jednej takiej potrzebującej duszy to samo zapewnić. Pamiętajcie o tym, myślcie o innych, myślcie o sobie. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy foliarzami.
O, Jesus Christ. I żegnamy... Nie zwalajcie słupów 5G.
Żegnamy się z wami w wersji audio. Zapraszamy was teraz na YouTube na
sesyjkę Tarota, co przyniesie drugi sezon.
Zobaczymy.
I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Trzymajcie się, pa.
Pa.